Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. W studiu Radio Kraków Kultura Adrian Nowak. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
Krakowski kwintet harfowy, a właściwie jeden z, jak łatwo policzyć, pięciorga jego przedstawicieli, 20% zaledwie, ale za to to, co znajduje się w nazwie, czyli harfa.
Zgadza się, dokładnie tak.
Mój drogi, 1 maja i 3 maja to takie daty, które padły w naszej rozmowie, zanim jeszcze weszliśmy na antenę, tylko że nie chodzi o 2023 rok, a o 2022, bo to wówczas w tym pierwszym terminie ukazała się wasza płyta, a w drugim koncert, który miał ją promować, i właściwie ten rok jakoś tak wydaje się, że chyba szybko minął.
Nie dość, że szybko minął, ale faktycznie zleciał nam tak bardzo szybko, że nawet nie zauważyliśmy, że to już rok od premiery naszej płyty i od koncertu, który tą płytę premierował faktycznie. Czas leci, zwłaszcza jak się robi coś, co się bardzo lubi i kocha i spędza się nad nim wiele pracy, więc naturalnie zleciało to bardzo szybko.
Słuchaj, krakowski kwintet harfowy brzmi cokolwiek groźnie, bo oczywiście pierwsze pytanie, jakie usłyszałem, i to jeszcze dzisiaj, zanim się spotkaliśmy, to czy to jest 5 harf? Oczywiście dobrze wiemy, że nie, aczkolwiek mógłbyś, proszę cię, oprócz twojej, mam nadzieję, nieskromnej osoby, przedstawić także pozostałych członków zespołu?
Oczywiście. Często się spotykam z tym pytaniem, dlaczego to jest kwintet harfowy, a nie wiem, nie instrumentalny, czy inny, ale idziemy z założenia kwintet fortepianowy, czyli nie mamy 5 fortepianów.
Tak nakazywałaby rzeczywiście jakaś tradycja, ale z drugiej strony, wiesz, to chyba jest tak uderzające, że w tym kwintecie jest harfa i że to ona właśnie jest w nazwie, że to chyba po prostu od razu narzuca taką narrację.
Narzuca i zupełnie ją rozumiem, więc tutaj jakby nikomu nie chcę wypominać, że ktoś myśli, że tam jest 5 harf. Zresztą uważam, że też to by było bardzo ciekawe, ale nie w naszym przypadku, gdyż mamy 5 niezależnych, pięknych instrumentów, więc mamy flet, mamy trio smyczkowe i harfę. Jesteśmy w składzie, który aktualnie się zmienia, co o czym też chciałbym powiedzieć. Płytę wydaliśmy w innym składzie, a dokładnie od dzisiaj mamy już inny skład.
Co za okazja fantastyczna,
prawda?
Na spotkaniu.
Tak. Właśnie dzisiaj ogłaszamy nowy skład naszego zespołu i myślę, że jeżeli mogę to zrobić tutaj, to bardzo chciałbym przywitać w naszym składzie naszą nową fleciskę Magdalenę Di Blasi oraz naszą nową skrzypaczkę Barbalę Mglej.
O Jezus, to dwa na krakowskiej scenie zupełnie szałowe nazwiska.
No, dokładnie tak. Dokładnie tak. Bardzo się cieszymy, że z nami będą pracować, ale oprócz tego, że mamy dwie wspaniałe nowe artystki, mamy też naszą trójkę, męską trójkę, gdzie oprócz mnie...
Niezmienną
póki co. Oprócz mnie mamy jeszcze Pawła Czarakciewa na wiolonczeli i Jana Czyżewskiego na altówce.
Muszę ci powiedzieć, że to, co jest uderzające w kwintecie harfowym, to rzeczywiście, no, mówiąc wprost, skład, który jest zupełnie nietuzinkowy, jak na to, z czym spotykamy się zwykle w kameralistyce muzycznej. Rozumiem, że w jakiś sposób, czy to ty byłeś inicjatorem, Adrianie, założenia właśnie takiego składu i... Czy w jakiś sposób, to jest właściwie drugie pytanie, może trochę pomocnicze, a może trochę rozjaśniające sytuację, czy w jakiś sposób czujecie ograniczenie przez to instrumentarium? No bo oczywiście repertuar na kwintet harfowy jest chyba jednak, powiedzmy sobie, dość tak opłotkami biega raczej.
To myślę, że zaskoczę tutaj wszystkich, gdyż po pierwsze nie wiem, czy byłbym inicjatorem, czy byłem inicjatorem tego składu. Myślę, że byłem jakimś impulsem, ale kwintet powstał 4 lata temu, tak naprawdę w grupie znajomych, którzy stwierdziliśmy, że chcielibyśmy razem zagrać. Gdzieś tam byliśmy razem połączeni jeszcze podczas studiów i stwierdziliśmy, że czemu by tego nie zrobić. I zupełnie bazując na tym, jakie mamy instrumenty w tym składzie, znaleźliśmy repertuar. A jak zacząłem czytać, okazało się, że repertuar jest ogromny. Jest tyle utworów, o których naprawdę mało kto wie, nawet harfista, czy ktoś, kto się interesuje takim składem. I tak naprawdę nie to mnie przeraża, ile mamy ograniczeń, bo uważam, że nie mamy wiele ograniczeń. Mnie bardziej przeraża spektrum z którym my pracujemy. To jest tak duże spektrum brzmieniowe, mając i harfę, która jest instrumentem no dość bardzo specyficznym. Mamy też flet, który jest instrumentem dętym i trio smyczkowe. To są trzy tak naprawdę niezależne grupy instrumentów.
Zupełnie różne światy właściwie brzmieniowe.
Mhm. I łączenie tego jest naprawdę trudne i cieszę się, że tak jak wspomniałeś, że może nie ma jakiegoś wiele repertuaru albo jest mało może znany, ale proszę mi uwierzyć, jak zrobiliśmy listę mniej więcej taką, bo to jest też temat, który poruszam na w swoim doktoracie, no to naliczyłem się około 100 utworów, które planujemy gdzieś tam przejść.
No to muszę ci powiedzieć, że chyba sporo czasu przed wami.
Chyba tak. Sporo czasu i przede wszystkim planowania chyba w ogóle, kiedy to zrobić, bo mówię, jest tego za dużo.
Nigdy nie ma czegoś takiego jak za dużo muzyki, słuchaj.
Dobrze, dobrze, dobrze.
Powiedz proszę w takim razie, bo oczywiście brzmienie jest jakimś takim absolutnym zupełnie wyróżnikiem waszego zespołu, przynajmniej z mojej perspektywy. Być może też ja po prostu poruszam się w takiej trochę mgle niewiedzy, no bo jeżeli mówisz, że faktycznie repertuar dla kwintetu harfowego jest zupełnie przepastny, no to znaczy, że to raczej ja się wykazuję ignorancją.
Nie, raczej bym tego tak nie nazwał. To jest, wydaje mi się, że nadal, nawet jeżeli mówimy już o tym fenomenie dla mnie, jest to rzecz bardzo niszowa. Jest to rzecz, która nasza muzyka, którą my wykonujemy, zresztą w ogóle jak muzyka harfowa, można powiedzieć, głównie polega na muzyce francuskiej. To jest muzyka impresjonistyczna. To wynikało przez to, jak harfa przechodziła przez wszystkie te etapy rozwoju, gdzie mieliśmy ten główny ośrodek paryski. No i tam się zrodzili ci kompozytorzy i jak była wojna jeszcze między dwoma harfami, między harfą chromatyczną a harfą pedałową, no pojawił się taki harfista.
Uwielbiam te skandale.
Tak, tak, świetny skandal. Uważam, że to jest w ogóle temat na jeszcze jeden odcinek, ale wtedy właśnie się zjawił taki harfista Pierre Jamais, który założył sobie kwintet zaraz po tym, jak spotkał się z Debussym i wykonali sonatę Debussiego na flet harfy i altówkę. I stwierdzili, no to dobra, dodamy jeszcze skrzypce i wiolonczele i kurczę, mamy skład, który brzmi jak orkiestra wręcz.
No właśnie, to chyba też jest jakiś wyróżnik, który zresztą wyciągacie na wierzch trochę w swoim biogramie, że rzeczywiście opinia, z jaką się spotykacie, to to, że mimo niby skromnego składu okazuje się, że rzeczywiście brzmienie jest zupełnie fenomenalne i wręcz orkiestrowe. To wynika głównie z tego, w jaki sposób te brzmieniowe światy, myślę tu oczywiście o harfie, flecie i smyczkach, się od siebie różnią. I to razem ten konglomerat dopiero wytwarza taką atmosferę?
Wydaje mi się, że tak. Mamy instrumenty, które są naszą basą, jakby bazą basową. Mamy Jasne. Niskie oczywiście dźwięki. Mamy bardzo wysokie dźwięki i często, jeżeli chodzi o barwę flet, nieraz jak gramy muzykę hiszpańską, którą gdzieś tam nawet wspólnie aranżujemy, wychodzi na to, że flet jest w stanie zagrać jak skrzypce, harfa jest w stanie zagrać jak, nie wiem, wiolonczela, altówka jest w stanie zagrać jak flet. To są rzeczy, które się tak bardzo przenikają, że to, co nieraz słyszeliśmy, będąc gdzieś, zwłaszcza nawet za granicą, gdzie ludzie zupełnie nie znają takiego składu, mówią, że kurczę, że oni nie widzieli w ogóle, który instrument w pewnym momencie gra, bo to się tak przenika, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w jakiejś sali, która pozwala nam na to, żeby jakby polecieć w akustyce, gdzie jesteśmy w stanie przejść samych siebie i nie ograniczać się do tego, żeby strachem jakby grać albo gdzieś tam kreować tą melodię. I jeżeli czujemy, że przestrzeń nam się odbija i że czujemy się tam dobrze, naprawdę dzieje się magia. Tam jest, takie rzeczy można wytworzyć, że naprawdę nawet nas podczas gry zastanawia w ogóle, co się dzieje.
Słuchaj, jak opowiadasz, to od razu chciałbym usłyszeć was na żywo.
Zapraszam.
No dobrze, no ale gdzie, kiedy, jak? 3 maja był w ubiegłym roku,
3
przypomnę.
3 maja był w ubiegłym roku, będziemy mieć koncerty w czerwcu, ale ze względu na nasz nowy skład i wszystko, co się teraz będzie działo, przechodzimy przez pewien etap przejściowy i od czerwca ruszamy już tak z grubej rury i zapraszamy na koncerty.
Super. Posłuchajmy wobec tego fragmentu waszej płyty opublikowanej nakładem wydawnictwa Dux, noszącej oczywiście francuski tytuł, no bo jeżeli sprowadzasz trochę wszystko do Paryża, albo przynajmniej przez niego jakoś filtrujecie, no to chyba musi być homage.
No musi. No. Stwierdziliśmy, że to jest... Od tego musimy zacząć, tak?
Ale z drugiej strony zaczniemy od kompozytora, który jest jak najbardziej polski. Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. W naszym studiu nieustająco Adrian Nowak. Adrianie, fragment waszej płyty Homage. Właściwie trochę francuski wybór, ale tak naprawdę polski.
Polski. Cieszę się, że mamy go w naszym składzie.
No, mój drogi, powiedziałeś w trakcie, kiedy słuchaliśmy tego utworu, że to człowiek, który sprawił wam najwięcej kłopotu przy nagraniu tej płyty i też najwięcej kłopotu, rozumiem, sprawia nieustająco na koncertach. Mowa tu oczywiście o Aleksandrze Tanzmanie, chociaż czy to jest takie oczywiste, to wcale chyba bym nie powiedział, bo to wciąż kompozytor, który gdzieś jest trochę na obrzeżach.
Jest na obrzeżach. Często się zastanawiam, dlaczego on nam sprawia tyle kłopotów i myślę, że długo myśleliśmy, że to jest problem techniczny, który nie byliśmy w stanie jakby przejść, że może faktura, w której pisze, albo jakby sam w ogóle proces instrumentalny jest dla nas nie do końca zrozumiały, ale mi się wydaje, że najbardziej ciężkie dla nas do zrozumienia był sam fakt muzyczny. To jest muzyka strasznie skomplikowana, to jest muzyka, w której dopóki nie wejdziemy naprawdę głęboko już na jakieś takie zrozumienie tego, co tak naprawdę kompozytor chciał, ciężko jest znaleźć swój własny język w tym wszystkim. Naprawdę wydaje mi się, że on napisał to tak, że dopóki się nie wejdzie w jego umysł, nie jesteśmy w stanie tego konkretnie i dobrze zagrać.
No to chyba dość skutecznie sobie z tym poradziliście, bo akurat ten nokturn z jego sonatiny brzmi całkowicie hipnotycznie i dla mnie to jest jeden z najbardziej takich, może niekoniecznie intensywnych, bo ten fragment nie jest jakoś specjalnie skomplikowany, ale bez wątpienia skupiających uwagę fragmentów waszej płyty.
Zgadzam się.
No to widzisz, to gdzie te kłopoty?
Może nie mówmy o procesie, jak to stawialiśmy, ale jest to, zwłaszcza ten nokturn, który no faktycznie wyróżnia się w całej sonatynie. Jest trudny nawet myśląc o tempie, myśląc o dynamice. Nie wiedzieliśmy, jak to położyć, czy to musi być bardzo wolne, czy wręcz właśnie odwrotnie przeleciane, czy jeszcze inaczej. I myślę, że tutaj chyba, jeżeli chodzi o interpretację już stricte tego utworu, mieliśmy najwięcej, może nie problemów, ale zastanawialiśmy się bardzo długo, jak to zagrać.
No, z drugiej strony tak sobie myślę, że to chyba musi być niezwykła satysfakcja, oczywiście już nie dla Tanzmana, ale też pewnie i dla was, że dostajecie taki twardy orzech do zgryzienia i właściwie z jednej strony coś, co dla nas odbiorców brzmi po prostu przepięknie, dla was było kupione taką krwią, potem i łzami.
Tak, ale po coś to było.
No właśnie.
Po coś to było. Nie robiliśmy tego utworu, bo musieliśmy, my to wybraliśmy, więc mając gamę o tych, jak mówiłem, 100 utworów, z premedytacją wzięliśmy po prostu na pulpit Tanzmana i oddając hołd historii, o której my ciągle mówimy, Kwintetu Paryskiego, oddajemy też hołd kompozytorowi, który jakby się poświęcił temu tematowi, który się zainteresował w ogóle harfą, a on się interesował harfą. Wydaje mi się, że czytając jego biografię też nieraz miałem wrażenie, że nikt tak naprawdę go nie chciał w Polsce, go nie chcieli, wyjechał do Paryża i dopiero tam pisał po prostu jak szalony, po prostu napisał tyle utworów. I dopiero teraz tak naprawdę, jakby z perspektywy czasu, ja czasem mam wrażenie, że podchodzimy do niego z jakąś taką, nie wiem, z takim bólem, ojejku, czemu go nie doceniliśmy wtedy i musimy go to docenić teraz. Ja myślę, że jakby to zostawiając jakby zupełnie na boku, broni się samą muzyką, którą napisał. To jest niesamowite.
No i jest w tym oczywiście coś nieeleganckiego, że nie doceniono go wtedy, kiedy można było i kiedy on sam mógłby to odczuć. To jest jasna rzecz, ale z drugiej strony też cieszę się, że w jakiś sposób tak samo jak wasz skład jest nietuzinkowy, tak też wypełniacie te luki. Być może jedno po prostu idzie w parze z drugim. Tanzman jest jedynym polskim kompozytorem na waszej płycie Homage, co jest oczywiście naturalną rzeczą, jeżeli przenosimy się tak naprawdę do Paryża. Co zresztą? Bo to też nie są oczywiste nazwiska. Nie ma tutaj wprost, proszę ja ciebie, impresjonistów na przykład.
Nie ma.
No właśnie.
Cieszę się tak naprawdę, że jakby temat impresjonizmu czy postimpresjonizmu i w ogóle tych kompozytorów z Paryża i nie tylko z Paryża, ale z całej Francji jest tak obszerny. Bo tak jak sam Debussy mówił, że można go ludzi, którzy go nazywają impresjonistą, można nazwać imbecylami. Jakby zupełnie to rozumiem, bo może nie do końca się z tym identyfikował, a jest mnóstwo osób, które właśnie mnóstwo kompozytorów, którzy zrobili to naprawdę z chęcią i tak się nazywali. I tacy kompozytorzy jak Jacques Pillois czy Jean Kras, których my mamy w swoim repertuarze, za każdym razem, gdzie wykonujemy naszą muzykę, gdzie gdzieś tam się pokazujemy, wszyscy właśnie mówią o tym, że kto to jest Jean Kras, kto to jest Marcel Tournier, kto to jest, czy ten Jean-Yves Daniel Lesur. Jakby...
Wiesz co, prawdę powiedziawszy, ja do tego grona pytających też mógłbym się dołączyć.
Ale ja byłem dokładnie w tym samym miejscu, kiedy badałem temat. I to jest właśnie, dla mnie to jest niesamowite, że jest muzyka, która broni się, nie wiem, stawiając ją w rzędzie, czego zresztą oczywiście nie lubię, ale broni się jako samoistny twór muzyczny i dlaczego tego nie grać? Czemu tego nie pokazywać? My oczywiście mamy w repertuarze kompozytorów, którzy są bardziej znani niż właśnie czy Jacques Pillois, czy ten Daniel Lesur. Ale zaczęliśmy od niszy, żeby pokazywać, że nie tylko muzyka najbardziej znana. Myślę, że kwintetem, który jest aktualnie najbardziej takim na chodzie, bym powiedział, to jest kwintet Jeana Krasa. No, graliśmy go oczywiście, ale go nie nagraliśmy. I myślę, że jeszcze będzie trochę czasu, zanim się na niego zdecydujemy.
Dojrzewacie po prostu.
Chyba tak. Mam nadzieję.
Nie baliście się trochę tego, że wybranie nazwisk, które są kompletnie właściwie poza tym głównym dyskursem dotyczącym dwudziestowiecznej muzyki, jest trochę takim ryzykownym zagraniem, jak na płytę?
Baliśmy się, ale no nie robiliśmy tej płyty po to, żeby...
się sprzedać.
Tak, dokładnie. Mhm. Może nawet nie sprzedać, ale żeby jakby podbijać rzeczy, które już istnieją. Jakby to, co my słyszymy jako feedback po prostu, to jest to, że robicie coś, czego nie ma. Jakby nikt, to są utwory, Tanpon nigdy nie został nagrany, Pillois nigdy nie został nagrany. Mamy nagranie Suity Medieval kwintetu paryskiego z lat 30. czy tam 40. Absil chyba też został raz nagrany gdzieś tam dawno temu, ale no mówię, to są rzeczy, które nie istnieją gdzieś tam w sferze, zwłaszcza dzisiejszym, czyli w internecie. Tego nie ma, nie mogliśmy znaleźć żadnych nagrań i stwierdziliśmy, że kurczę, to jest to, w ogóle czemu się tym nie zająć?
No już istnieją, bo jesteście w serwisach streamingowych, w związku z tym, jeżeli nie chcecie państwo albo nie lubicie fizycznych nośników, to zawsze można zajrzeć na jeden z nich, pewnie ten najbardziej popularny. A właściwie tak jeszcze sobie myślę, że te cztery utwory, które zgromadziliście na omarz, one pokazują cztery zupełnie inne oblicza myślenia o z jednej strony składzie kwintetowym z harfą, a z drugiej strony w ogóle o konstruowaniu czy myśleniu o muzyce. Bo o ile Absil jest powiedzmy najbardziej tradycyjny jakby w swojej formie i najbardziej usystematyzowany, to potem kolejne trzy to jest zupełnie trochę wywracanie właściwie wszystkiego do góry nogami.
No zgadzam się. Myślę, że jakby ktoś przeszedł przez naszą płytę tak od początku do końca, dostałem to pytanie i bardzo mnie zaintrygowało, to jest to, że no dobra, ale słuchaj, jesteście kwintetem harfowym, a tak powiem ci szczerze, że tej harfy to tam...
Mało.
Trochę jest mało, w takiej fakturalnej w ogóle. I właśnie wydaje mi się, że trochę zrobiłem to specjalnie, żeby pokazać, że kwintet harfowy nie musi polegać na harfie, bo my jesteśmy jednolitym składem, każdy instrument ma swoją ważność w tym wszystkim i specjalnie nie wzięliśmy właśnie kwintetu Krasa, który jest no, trochę takim koncertem na harfę, koncertem na każdy instrument tak naprawdę, czy Jongen, czy inne koncerty, tak jak Absil, myślę, że jest z Tansmanem najbardziej tutaj skomplikowany na harfę. I chyba zrobiliśmy to z premedytacją, żeby pokazać, że nie musimy mieć wielkich sonat, nie musimy mieć wielkich utworów, żeby pokazać, że ta muzyka jakby nawet niekoniecznie w sonatowej formie może istnieć.
Wiesz co, bardzo lubię tego typu myślenie, bo tak jak pytanie o to, czy w kwintecie harfowym jest pięć harf, to kolejne pytanie właśnie za tym, dlaczego na płycie kwintetu harfowego nie ma za dużo harfy. Uważam, że zdecydowanie ten repertuar, który wybraliście, jest przede wszystkim czymś, co z mojej perspektywy zupełnie otwiera oczy trochę i jakby kieruje ten wzrok w takie rejony, w których po prostu chyba za rzadko bywamy, jak się okazuje.
Wydaje mi się, że tak. Cieszę się, że płyta dała możliwość nam wszystkim, każdemu z osobna, pokazania trochę siebie. Proces, jak powstawała nasza płyta i...
Macie demokrację?
Tak. Tak? Tak, mamy demokrację. Tak. Znaczy, moi współtowarzysze zawsze mówią, że się rządzę, ale to chyba bardziej wynika z tego, że ja podejmuję pewne jakieś tam decyzje i pcham wszystkich, ale zawsze się słuchamy, jeżeli chodzi o różne pomysły czy decyzje. Mamy demokrację, a i w muzyce też jest demokracja. Jak siadamy na próbie, każdy słucha każdego i każdy szanuje to, co ktoś inny proponuje, mówi, zagra i próbujemy odpowiadać na to, co nam zaproponował. I ta płyta chyba też nam to pozwoliła, że każdy instrument włożył w siebie coś i tak jak to nagrywaliśmy, pamiętam, że były nieraz takie momenty, że czuliśmy wow, okej, okay, że faktycznie podążamy za tym, co ktoś nam proponuje, czy skrzypce, czy harfa, czy każdy instrument, flet, altówka, wiolonczela.
Nie masz innego wyjścia, musisz raz jeszcze podkreślić, kto jest w krakowskim kwintecie harfowym, zwłaszcza, że jak sam powiedziałeś, dziś ten skład się zmienił.
Zmienił się, ale chciałbym zrobić omasz tutaj dla osób, które po...
Bardzo proszę.
No właśnie, które były z nami od początku i cieszymy się, że stworzyły z nami ten zespół i tą płytę. Było to piękne zwieńczenie naszej pracy i na flecie zagrała Amelia Lewandowska-Wojtuch. Na skrzypcach Maria Garstecka, na harfie Adrian Nowak, potem na wiolonczeli Paweł Czarakczyw i na altówce Jan Czyżewski. Cieszę się, że nagraliśmy tą płytę w tym składzie i witam nasze wspaniałe nowe dziewczyny, ale poczekajmy do następnej płyty.
Dobrze, czekamy, a tymczasem nie mamy innego wyjścia, aniżeli w Radiu Kraków Kultura uczynić omasz płytą tygodnia w takim razie. W związku z tym omasz będzie wracać przez kolejne poranki.
Bardzo się
cieszę. Cóż mogę jeszcze dodać? Skoro rozmawialiśmy, że bardzo dobrze się bawiliście przy Suite Medieval, no to chyba na koniec naszej rozmowy właśnie najbardziej taneczny fragment tejże suity.
Trzeba zatańczyć, koniecznie.
Adrian Nowak, krakowski kwintet harfowy, był gościem Radia Kraków Kultura. Bardzo ci dziękuję, Adrianie, za tę wizytę.
To ja dziękuję za zaproszenie. Thank you.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.